Cię pochwalony Jezus Chrystus. Ja bardzo serdecznie witam po wakacjach. Tak to wchodzimy w nowy rok naszej formacji, ale z tematem w pewien sposób starym, albowiem kontynuujemy temat ośmiu błogosławieństw. Dzisiaj mamy siódme z ośmiu błogosławieństw. I nie wiem, czy pamiętacie, ale kiedy w ubiegłym roku zaczynaliśmy ten temat błogosławieństw, mówiłam, że będziemy je omawiać po kolei, tak jak są opisane, i że ta kolejność wcale nie jest przypadkowa, że to jest ważne, że na przykład któreś jest pierwsze, a któreś jest siódme. Dzisiaj właśnie mamy siódme błogosławieństwo i na koniec nam się wyjaśni, dlaczego ono właśnie zostało umieszczone pod tym punktem, tak? Pod tą cyfrą niemalże. Błogosławieństwo, błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. Myślę, że na dzisiejszy dzień ono jest szczególnie ważne, bo ciągle nam tego pokoju brakuje. I wielu ludzi żyje takich dotkniętych lękiem o to, co się dzieje za naszą wschodnią granicą, co się w ogóle dzieje na świecie. Wielu ludzi obawia się, czy jakiś szaleniec nie odpali broni jądrowej. Wszystko to jest możliwe. Boimy się wojny. To też jest naturalny lęk. Nikt nie chce wojny. Wojna to jest jedno chyba najgorsze zło na świecie, jakie w ogóle jest. Ale nie o wojnie dzisiaj będziemy mówić, ale właśnie o pokoju. I nie o pokoju w sensie globalnym, ale o pokoju, który rodzi się w sercu człowieka. Bo tak jak pokój rodzi się w sercu człowieka, tak też kłótnie właśnie i ostatecznie wojna rodzi się w sercu człowieka. I jakkolwiek to błogosławieństwo, błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, ma też swój wymiar społeczny, bo ci, którzy wprowadzają pokój, wprowadzają go wszędzie tam, gdzie są, czyli w daną społeczność. Bez względu na to, czy ta społeczność to jest rodzina, czy to jest miejsce pracy, czy to jest wspólnota kościoła, wspólnota miasta, państwa, narodu, no to jest to pewna społeczność. Ale społeczność składa się z jednostek. I jakby pokój świata jest sumą pokoju jednostek. Jeśli ktoś nosi w swoim sercu niepokój i to wszystko, co się z niepokojem wiąże, ten niepokój będzie rozsiewał wokół i ten niepokój będzie tworzył w innych wokół siebie. Słowo pokój to jest też jedno ze słów, które jest najczęściej używane w Biblii. Pamiętamy zapewne, że kiedy na przykład Jezus zmartwychwstały ukazuje się uczniom, bardzo często wita ich słowami pokój wam. W ogóle Izraelici się witali słowem szalom, czyli pokój, przekazywali sobie pokój. Wszystkie zapowiedzi mesjańskie mówiły, że Mesjasz będzie tym, który przyniesie pokój. Jezus jest nazwany księciem pokoju, bo Bóg wie, że pokój jest niezwykłym dobrem dla człowieka. Kiedy Jezus się rodzi, kiedy patrzymy w Betlejem na wydarzenie narodzenia, to słyszymy, jak aniołowie w związku z narodzeniem Jezusa zwiastują pokój. Samo miasto Jeruzalem, najważniejsze w religii żydowskiej, znaczy miasto pokoju. Chociaż wiemy, że obecnie cały czas tam panuje niepokój. Ale jednocześnie wiemy, że jakkolwiek ten pokój jest tak bardzo ważny, to my jednak doświadczamy niepokoju. I kiedy popatrzymy na historię biblijną, to zobaczymy, że ona opisuje mnóstwo sytuacji, w których właśnie brakuje ludziom pokoju. I jednocześnie pokazuje nam przyczynę tego, bo pierwszy wielki niepokój, pierwszą wielką wrogość, pierwsze nastawanie na siebie, wzajemne oskarżanie się, mamy opisane w Księdze Rodzaju, właśnie tuż przy grzechu pierworodnym. Bo to owocem grzechu pierworodnego jest to, że między Adamem i Ewą zostaje rozerwana ta więź, która owocowała pokojem i miłością między nimi, a grzech pierworodny owocuje zerwaniem tej więzi, zerwaniem więzi miłości. I oto Adam, który był zachwycony Ewą, broniąc siebie samego, bojąc się śmierci, oskarża Ewę i oskarża Boga. Bo kiedy Bóg go pyta, czy może zjadłeś z drzewa, z którego ci zakazałem jeść, Adam zamiast odpowiedzieć proste tak, odpowiada: niewiasta, którą postawiłeś przy mnie, dała mi owoc i zjadłem. Wystawia Ewę, oskarża Ewę i Boga. Ale Ewa nie jest lepsza, bo też nie mówi, że zerwała owoc, ale mówi: wąż mnie zwiódł i zjadłam. Grzech jest zarzewiem wszelkiego niepokoju, każdej wojny, każdej kłótni, każdego sporu i waśni. Mamy też na kartach Księgi Rodzaju opisaną pierwszą bratobójczą walkę, jakby pierwszą wojnę między ludźmi, w wyniku której ginie 1/4 ludzkości, bo Kain zabija Abla. Jest Adam, Ewa, Kain, Abel. Kain zabija Abla. Dlaczego? Dlatego, że włada jego sercem zazdrość, zawiść. Nie jest w stanie znieść tego, czy nawet tej swojej interpretacji, bo on to tak interpretuje, że Bóg jakby bardziej łaskawie patrzy na ofiarę Abla i z tej zawiści zabija swojego brata. Pierwszy konflikt bratobójczy, konflikt, w którym leje się krew. I nie zapomnijmy, że to wszystko jest w Księdze Rodzaju. Księga Rodzaju to nie tylko, że opowiada nam o rodzaju ludzkim, ale opowiada nam o kondycji człowieka. Księga Rodzaju w gruncie rzeczy pokazuje nam, jaki jest Bóg i jaki jest człowiek. Że Bóg jest Bogiem miłosierdzia, bo natychmiast po grzechu zapowiada zbawienie. A człowiek jest tym, który nosi w sobie rozdarcie grzechu, nosi wewnętrzny konflikt, nosi wewnętrzny niepokój. I wiemy, zwłaszcza jeśli ktoś z was przeczytał Stary Testament, tak wiecie, od deski do deski, jak to się mówi, że tam krew się leje, leje się obficie, jest mnóstwo tych wojen. I chodzi o to, że Bóg jest ich autorem, bo Bóg nie jest autorem wojen, Bóg nie jest autorem grzechu, Bóg nie jest autorem cierpienia. Wojna rodzi się w sercu człowieka i niepokój rodzi się w sercu człowieka. I oczywiście możemy wyliczyć wiele przyczyn tego, dlaczego w ludzkim sercu rodzi się niepokój, ta właśnie wojna potem między ludźmi, ale ja chciałabym ich pokazać 6. Takich, myślę, najbardziej podstawowych. O pierwszej już troszeczkę wspomniałam, a jest nią zwyczajna zazdrość. Niektórzy mówią, że zazdrość jest cechą Polaków. Taka bezinteresowna zazdrość, że człowiek nie potrafi się ucieszyć dobrem, jakie ma inny człowiek. Nie potrafi się ucieszyć tym, że komuś coś się udało, że ktoś coś świetnie zrobił, że ktoś coś posiada, tylko patrzy na to zazdrosnym okiem i w związku z tym zaczyna tę osobę nie lubić, zaczyna nosić do niej żal, czy wręcz zaczyna ją nienawidzić. Zazdrość jest naprawdę przyczyną wielu innych grzechów i konfliktów. I trzeba bardzo modlić się o to, aby Bóg oczyszczał nasze serca z zazdrości. Bo jak się okazuje, zazdrościć można wszystkiego. Można zazdrościć, nie wiem, wyglądu, figury, stroju, samochodu, wykształcenia, powodzenia, uznania od innych. Nawet tego, że ktoś się porusza w taki, a nie w inny sposób. To jest wręcz chwilami absurdalne. Ale zazdrościć można wszystkiego. Zazdrość rodzi się w sercu, które jest bardzo skurczone i skupione na sobie samym. Jest wynikiem po prostu egoizmu. Dlatego trzeba prosić Boga o taką łaskę, żeby wyzwalał nas z egoizmu. Dalej, kolejną przyczyną, która jest źródłem konfliktów i potem ostatecznie wojen, to są kompleksy. To, że ktoś się czuje ciągle gorszy, ciągle niedoceniony, ciągle niezauważony. Te kompleksy są też przyczyną wielkiego cierpienia. Bo z kompleksem wiąże się to, że człowiek, nie mówię, że to jest w sposób świadomy, ale gdzieś podświadomie, działa w taki sposób, że ciągle oczekuje, że inni będą mnie doceniać. Że inni jakby tym, jak mnie będą traktować, będą podnosić mi moją wartość. Ale to jest ślepa uliczka i worek bez dna. Dlatego, że tu się niestety sprawdza powiedzenie, że w miarę jedzenia wzrasta apetyt. I im bardziej ktoś ma, jeśli ktoś ma kompleksy, to im więcej będzie doznawał ze strony otoczenia czy pojedynczych osób właśnie takiego uznania, pochwały, tym bardziej będzie ich głodny i tego nie da się po prostu zaspokoić. Nie daj Boże, jeżeli na stanowiskach różnego rodzaju, odpowiedzialności różnego rodzaju otrzymują osoby, które mają swoje kompleksy nieprzepracowane. Zamęczą innych, ale zamęczą siebie. Bo człowiek żyjący kompleksami jest głęboko nieszczęśliwy. I dlatego to nieszczęście będzie wtedy rozlewał na innych. Z kompleksów też się rodzi zazdrość. Kolejną przyczyną jest lęk. To już trochę wspomniałam, kiedy mówiłam o Adamie w raju. Lęk przed śmiercią. Zresztą słyszałam takie stwierdzenia i im dłużej nad tym myślę, tym bardziej zaczynam się z tym zgadzać. Że lęk przed śmiercią jest w ogóle przyczyną wszystkich grzechów. My ten lęk przed śmiercią mamy wpisany w siebie, łącznie z tym dziedzictwem grzechu pierworodnego. Boimy się generalnie śmierci. Tak samo jak boimy się tego, co jest nieznane. Tak jak coś jest znane, to już nie mamy aż takiego lęku, nie? To nawet pamiętam na przykład, jak miałam robioną artroskopię kolan. Jak szłam z pierwszym kolanem, to a jak z drugim, to już na luziku, bo wiedziałam, jak to jest. Nie? Boimy się tego, co nieznane. I teraz można też ten lęk w sobie pielęgnować. Człowiek bez wiary ma więcej lęku w sobie. Im głębiej będziemy wchodzić w relacje z Bogiem, tym te lęki będą w nas mniejsze. Bo trudno się bać, wierząc, że jest ze mną ktoś, kto mnie kocha i ciągle mnie podtrzymuje. Już samo to niweluje lęk. Ale ile mam, znamy na przykład historii, nawet takich historii powtarzanych nam jeszcze, na przykład z czasów wojny, że ktoś z lęku o siebie wydaje innych na śmierć. Tak? Dalej, przyczyną wojen i tymi, którzy wojnę tworzą, to są niestety też osoby, które mają patologiczne osobowości. I dlaczego o tym wspominam? Ktoś może powiedzieć, no dobra, no ale ja nie mam takiej osobowości. To cudownie. Ale każdy z nas może się doprowadzić do tego, że stanie się osobą patologiczną. Bo patologiczne osobowości tworzą się też w wyniku wchodzenia w różnego rodzaju uzależnienia na przykład. Bo czasami bywa tak, że chore rodziny, głęboko dysfunkcyjne, sprawiają, że ich dzieci stają się osobami z takimi patologicznymi osobowościami. Niedawno poznałam historię takiej rodziny, takich rodziców, którzy z miłością przyjęli dziecko, dziecko dane im z interwencji, bardzo chcieli, żeby to dziecko było. Naprawdę całe serce włożyli w to, żeby to kilkuletnie dziecko się u nich w rodzinie zadomowiło i to dziecko swoim zachowaniem przyniosło piekło do tego domu. Więc zaczęli szukać pomocy, były robione różne badania. I badania pokazały, że dziecko urodziło się zatrute alkoholem, sfazem i przez kilka lat żyło w rodzinie tak głęboko dysfunkcyjnej, że nastąpiły takie zmiany w mózgu, że właśnie dziecko może być tylko w zamkniętym ośrodku, bo jest osobowością głęboko patologiczną. I wręcz obecność tego dziecka zagrażała młodszemu dziecku w tej rodzinie, bo mogło dojść nawet do tego, że w chwili jakiejś złości no, mogło to dziecko młodsze zostać głęboko uszkodzone albo nawet zabite. I ci rodzice, którzy naprawdę to dziecko chcieli mieć, z bólem serca musieli do ośrodka oddać. Nawet po to, żeby ratować no właśnie to młodsze dziecko. Ale człowiek też potrafi siebie sam do takich dysfunkcji doprowadzić, kiedy wchodzi też właśnie w te różne uzależnienia, kiedy żyje tym wszystkim, znaczy ciągle na tej dopaminie, na tych wszystkich środkach masowego przekazu, to naprawdę zmienia strukturę mózgu. To naprawdę niszczy człowieka. Dalej, przyczyną wojen jest bardzo często niewłaściwa relacja do rzeczy materialnych. I myślę, że o tym, do jakich wojenek, kłótni, waśni, zwłaszcza rodzinnych, dochodzi, na przykład na tle spadkowym, to pewnie najwięcej by powiedzieli pracownicy z sądów. Córka mojej kuzynki, kiedy chodziła na praktyki, to mi mówi, ciocia, ty sobie nie wyobrażasz, ludzie potrafią całymi pokoleniami, całymi rodzinami być skłóceni o jakieś 1000 złotych z majątku. Czasami nie chodzi nawet o nie wiadomo co, ale potem emocje nabijają tą zawiść i ta chęć posiadania rośnie, czy takie żale się rodzą. Taką panią spotykam już chyba 8 rok i ilekroć mnie spotka, tyle razy mi opowiada to samo, że jej siostra ją oszukała, bo ona wzięła więcej ze spadku po rodzicach, a jej by się te pieniądze przydały, a to więcej to 1500 zł. Nic w porównaniu do tego, jak bardzo niszczy siebie, nie, swoją osobowość, jak bardzo żyje w niepokoju i jak to wszystko rozlewa. Nie? Bo spodziewam się, że nie jestem jedyną osobą, której o tym opowiada i ciągle się nakręca. I jakby wiele razy próbowałam no, podpowiedzieć, że można to przebaczyć, że tego, no, ale to zawsze usłyszałam, że no, siostra nie rozumie, bo siostra pieniędzy nie potrzebuje. No można i tak. Też bardzo niebezpieczną rzeczą jest niewłaściwa relacja do różnego rodzaju, tak to nazwijmy, urzędów, honorów, miejsca w społeczeństwie, takiej pozycji społecznej. Tak? Niektórzy się tym karmią, że oni tak muszą, że to tak właśnie musi być po prostu. Nie? Mój brat mi opowiadał, że miał takiego kolegę w pracy, który kiedy jechał gdzieś tam, bo jeździli na naprawy, pracował w takiej firmie, która robiła maszyny do pakowania rzeczy związanych z przemysłem spożywczym. Tam masła, jogurtu, no takie tam rzeczy. I jak się maszyna zepsuła gdzieś tam, to jeździli z takim serwisie naprawczym. To ten drugi pan zawsze się przedstawiał, jestem inżynier taki i taki. Nie? I kiedy ktoś ominął tego inżyniera, no to się czuł tak poniżony tym. Nie? A cóż znaczą tytuły? No nic nie znaczą, to jest tylko przygotowanie do pracy i do tego, żeby tym służyć. To w ogóle nie ma żadnego znaczenia, ile kto ma kierunków studiów skończonych i jakie przed jego nazwiskiem mogą stać tytuły. Nie? Najważniejsze, żeby był człowiekiem. A czasami ktoś jest docentem, doktorem habilitowanym najpierw, potem kilka kropek i dopiero dalej jest człowiekiem. I wtedy to jest dramat. I tacy ludzie wnoszą niepokój. Jeśli na przykład na czele państwa stanie osoba, która jest zafiksowana na tym, że musi być wielka, musi się zapisać w historii, jako ten największy przywódca, który stworzy największe państwo na świecie, to z tego się rodzą totalitaryzmy. Z tego się rodzą wojny, z tego się rodzi śmierć. Ale warto zadać sobie pytanie i naprawdę to sobie przemyśleć, czy którejś z tych postaw nie ma we mnie. Bo czasami można być panem własnego świata. Jak to pisał Staudinger w jednej z fraszek, zakreślamy własnym nosem, mikrokosmos jest kosmosem. I można walczyć w tym swoim świecie, na przykład dwuosobowym w małżeństwie, kiedy dzieci już odeszły, że to ja muszę być panem czy panią tego domu, a ty musisz być tym drugim. Nie? Ale tu też warto sobie przemyśleć chociażby taką prostą sprawę, że jeżeli ja się będę czuć w relacji dwuosobowej z małżonkiem czy z małżonką, tą osobą zarządzającą, która zawsze ma rację, to ten drugi człowiek będzie zawsze na pozycji przegranej. Ciężko się żyje pod jednym dachem z kimś, kto się czuje zawsze przegrany. To jest bardzo trudna relacja wtedy. To się w ogóle tak nie opłaca w żadnej mierze, a na pewno nie przyniesie pokoju. Święty Augustyn napisał w jednym ze swoich kazań chyba, albo to jest w wyznaniach, nie pamiętam, ale takie króciutkie zdanie. Chcę, abyś był w stosunku do drugiego człowieka. I to jest postawa pokoju w stosunku do innych. Chcę, abyś był, abyś była, abyś się rozwijała, abyś była w pełni człowiekiem. Chcę, abyś był kimś, kto osiąga sukcesy, kto jest w pełni wartościowy i ci w tym pomogę. I to jest postawa pokoju. I warto, żebyśmy sobie od czasu do czasu robili właśnie taki rachunek sumienia i zadawali sobie pytanie, czy którejś z tych postaw niepokoju we mnie nie ma, czy przypadkiem nie patrzę zazdrosnym okiem, czy nie noszę w sobie lęku, czy naprawdę się cieszę tym, że inni odnoszą sukcesy. Że się udało, że ktoś coś zrobił. Niekoniecznie muszę być zawsze w centrum. I też warto sobie uświadomić to, że ostatecznie pokój, jaki możemy mieć w sercu i jakim możemy żyć, wysłużył nam Pan Jezus na krzyżu. Nie? Pokój jest zdobyty na nowo dla naszego świata, dla naszego życia, tak samo jak zbawienie, bo jest owocem zbawienia, na krzyżu. Więc ci, którzy mają wprowadzać pokój i mają być ludźmi pokoju, oni muszą dźwigać krzyż. Bo wprowadzanie pokoju, kiedy chce być człowiekiem pokoju, będzie wymagało tego, żeby jak to mówiła święta siostra Faustyna, miłość własną postawić na odpowiednim miejscu, czyli na ostatnim. Nie? Żeby czasem zamilczeć, żeby nie odpowiedzieć, żeby przebaczyć, żeby coś podarować, żeby złożyć z siebie ofiarę. Ale to jest krzyż zbawienny. Święty Franciszek to jest człowiek pokoju i pojednania. I zobaczcie, Asyż jest miastem pokoju. Jerozolima jest ciągle miastem wojny, chociaż w nazwie ma miasto pokoju. Franciszek tak bardzo wnosi pokój, że aż nawiązuje relacje pokoju z przyrodą. Nie? Może zwierzęta też czują, co człowiek ma w sobie. Mówią ludzie inni, że tak. Nie? Stare rosyjskie powiedzenie na przykład mówi na odważnego pies łajet, a truskliwowo kusajet. Nie? Na odważnego pies szczeka, a tchórza gryzie. Bo ponoć to wyczuwa. Więc myślę, że zwierzęta... Też, proszę.
Czyli jestem tchórzem.
Zwierzęta też wyczuwają, co człowiek ma w sobie. Nie? A człowiek w ogóle wyczuwa, co drugi człowiek w sobie niesie. I myślę, że też macie doświadczenie, że znacie takich ludzi, w towarzystwie których na przykład dobrze się czujecie. Nie dlatego, że nie wiem, że coś od nich się dostaje, że dzieje się coś spektakularnego, ale tylko właśnie dlatego, że jakby czujemy, że w ich obecności odpoczywamy, nabieramy takiego ducha, właśnie takiego pokoju. Nie? Są tacy ludzie, którzy niosą ze sobą pokój. Nie wnoszą konfliktu, złości, tylko właśnie coś dobrego, zawsze mówią z nadzieją. Nie? I pozwólcie, może niektórzy znacie to na pamięć, ale dzisiaj nie mogę nie przeczytać tej jednej z najbardziej znanych modlitw świętego Franciszka, kiedy modlił się o pokój właśnie. Modlił się Franciszek tak. O Panie, uczyń z nas narzędzia Twego pokoju, abyśmy siali miłość tam, gdzie panuje nienawiść, wybaczenie tam, gdzie panuje krzywda, wiarę tam, gdzie panuje zwątpienie, nadzieję tam, gdzie panuje rozpacz, światło tam, gdzie panuje mrok, radość tam, gdzie panuje smutek. Spraw, abyśmy mogli nie tyle szukać pociechy, co pociechę dawać, nie tyle szukać zrozumienia, co rozumieć, nie tyle szukać miłości, co kochać. Albowiem dając, otrzymujemy, wybaczając, zyskujemy przebaczenie, a umierając, rodzimy się do wiecznego życia przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Problem polega tylko na tym, że nam się wydaje, że lepiej jest szukać pociechy, niż ją dawać. Że to inni powinni nas rozumieć. I generalnie świat jest na przykład głodny ludzi, którzy chcą być przez innych wysłuchani. A mało jest takich, którzy chcą słuchać. Ale to też jest zadanie dla nas. Mówiłam na samym początku, że Jezus jest tym, który przynosi pokój. Ale może niektórym z was się od razu przypomniały słowa Pana Jezusa, na przykład takie z Ewangelii Mateusza. Nie sądźcie, że przyszedłem pokój przynieść na ziemię. Nie przyszedłem przynieść pokoju, ale miecz. No i co? Jak ma się jedno do drugiego? Czy ten Pan Jezus przypadkiem sam sobie nie zaprzecza? No oczywiście, że nie. Dlaczego nie? Dlatego, że to zdanie, ta wypowiedź Jezusa odnosi się do sytuacji ogólnej, jakby społecznej. A błogosławieństwa, i to siódme też, błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, odnosi się do każdego pojedynczego człowieka. I kiedy Pan Jezus mówi, że nie przyszedł przynieść na ziemię, nie mówi do ludzkiego serca, na ziemię, pokoju, ale miecz, mówi dokładnie o tym, co spotka Jego samego i co spotyka każdego dobrego człowieka, co czasem jest określane takim mianem, za każde dobro trzeba zapłacić. Że w jednych dobro będzie budziło wdzięczność, a w innych będzie budziło agresję. I tak się dzieje, że czasami zdarzają się tacy ludzie, którzy nie są w stanie znieść tego, że ktoś jest dobry, prawy, uczciwy, wierzący i będą pluć na niego w sensie słownym, czasami dosłownie też. Będą różne złe rzeczy robić. I o tej sytuacji mówi Pan Jezus. Natomiast błogosławieństwo dotyczy tego, że mamy wprowadzać pokój w sobie, w swoim sercu, w nasze życie duchowe, nasze życie wewnętrzne, w naszą relację z Bogiem i z ludźmi. Dotyczy takiej sytuacji, o której mówi na przykład Psalm 131. Panie, moje serce się nie pyszni i oczy moje nie są wyniosłe. Nie gonię za tym, co wielkie, albo co przerasta moje siły. Przeciwnie, wprowadziłem ład i spokój do mojej duszy. Jak niemowlę u swej matki, jak niemowlę, tak we mnie jest moja dusza. Izraelu, złóż w Panu nadzieję, odtąd i aż na wieki. To jest właśnie ten pokój serca. I kiedy Jezus mówi, że chce dać nam pokój, jakiego świat dać nie może, i On nam ten pokój przynosi, to o taki wymiar pokoju chodzi. Głęboko wewnętrzny. I ten pokój może człowiekowi towarzyszyć nawet w najbardziej trudnych okolicznościach. Zewnętrznie może być wojna i świat się walić, a wewnętrznie może być pokój. On na przykład o takim doświadczeniu wspominała w swoich pamiętnikach Maria Okońska, kiedy pisała o okupowanej Warszawie czy Warszawie powstańczej. Że w tej wojnie, w tym wszystkim przychodziło też doświadczenie takiego wewnętrznego pokoju. Myślę, że niektórzy z Was też czytają taką książeczkę Tomasza Akempis o naśladowaniu Chrystusa. I znajdujemy tam między innymi taki fragment, kiedy Pan mówi: Synu, teraz nauczę Cię drogi pokoju i prawdziwej wolności. Sługa odpowiada: Uczyń, Panie, co mówisz, bo miło mi to słyszeć. A Pan mówi: Staraj się, Synu, czynić raczej wolę drugiego niż swoją. Wybieraj zawsze mieć mniej niż więcej. Staraj się zawsze o miejsce niższe i staraj się zawsze być poddanym wszystkich. Życz sobie zawsze i módl się o to, aby wola Boga w całej rozciągłości w tobie siedziała. Oto taki człowiek wchodzi w granice pokoju i wyciszenia. Aby wola Boża się działa w życiu. I to jest naprawdę droga do największego doświadczenia pokoju. Zdać się na wolę Boga i pozwolić Bogu działać w swoim życiu. Pan Jezus nie bez powodu powiedział, że Jego pokarmem jest pełnić wolę Bożą. Pokarm to jest coś, co ma dać nam siłę, nieprzyjemność. Może dlatego nie rozumiemy tego zdania, bo obecne czasy nam wypaczyły trochę spojrzenie na to, co jemy, jak jemy i dlaczego jemy. Że to ma być przyjemność. Nie. Mam jeść po to, żeby żyć, a nie żeby mi się zrobiło przyjemnie. I w tym sensie Jezus mówi, że Jego pokarmem, czyli tym, co Mu daje siłę do życia, jest wypełnienie woli Bożej. I to samo ma się wydarzyć w naszym życiu. Ilekroć człowiek będzie wypełniał wolę Bożą, tylekroć będzie żył, będzie miał siłę do życia, nawet w najtrudniejszych chwilach. O tym będzie mówiła na przykład jutrzejsza Ewangelia. I w jutrzejszej Ewangelii Pan Jezus każe im zarzucić sieci na połów po nocy, kiedy całą noc łowili i nul, zero. A potem Pan Jezus każe im zarzucić sieci w ciągu dnia, gdzie wiadomo, nie? Każdy rybak się stuknie w głowę, bo się nie łowi ryb w ciągu dnia, jak słońce wysoko świeci, że tak jak w Izraelu, a wyciągają sieci pełne ryb. Ale dlaczego? Bo Piotr odpowiada: na Twoje słowo zarzucę te sieci. Dlatego, że Ty, Panie, tak każesz. I czasami wola Boża zdaje się być w naszym życiu absurdalna. Czasami zdaje nam się, że Bóg nam odbiera. Bóg nigdy nie odbiera, On zawsze daje. Tylko my czasem to źle interpretujemy. Też w tradycji Kościoła Wschodniego jest wiele nauczania o takim pokoju serca, pokoju wewnętrznym. Ten pokój serca jest nazywany takim określeniem hezychia, tak, czyli takie wewnętrzne ukojenie, takie wewnętrzne wyciszenie właśnie. Jest taka książka Filokalia, to jest taki zbiór takich mów, takich słów mądrości wypowiadanych przez ojców i matki starożytnych, ojców pustyni. I na przykład tam możemy przeczytać tak. Hezychia, czyli ten stan tego duchowego pokoju, oznacza stan pokoju, głębokiej ciszy, połączonej z natężoną uwagą i czujnością. Jest to taki sposób wewnętrznego uporządkowania i skupienia, kiedy cała uwaga człowieka zwrócona jest na obecność Boga w jego własnym sercu. Uwaga skupiona na obecność Boga we własnym sercu. To jest to, co też w wyznaniach pisał święty Augustyn, kiedy tak z płaczem i aż czuć jego ból, kiedy on to pisze, że późno Cię ukochałem, miłości nowa, bo szukałem Cię poza sobą, daleko, a Ty zawsze byłeś we mnie. Bo ja tego nie widziałem. Tak parafrazuję teraz to, co on napisał, ale taka jest istota i sens tej jego wypowiedzi. Bóg mieszka w nas od momentu Chrztu Świętego. To my jesteśmy świątynią Boga, tym sanktuarium, w którym jest. On jest w naszym sercu. A my często szukamy doświadczenia Boga daleko poza nami. Czasami szukamy w mediach, czasami szukamy w 10 konferencjach wysłuchanych, czasami szukamy w tym, że jedziemy na inny koniec Polski, bo ten ksiądz nazywa się tak, a nie inaczej. To naprawdę nie jest po Bożemu. Bóg jest w nas. I im bardziej będziemy zwracać się do Boga, który jest w sercu i prosić, żeby tę Jego obecność odkryć, to odkryjemy. Ale w ciszy, w pokorze, właśnie w takim wyciszeniu, w takim poszukiwaniu Boga, a nie doznań. W poszukiwaniu Boga, a nie kolejnego przeżycia. Takiego. Wiele osób chce być teraz na takim duchowym haju. Ale duchowy haj to są złudzenia. Wiara jest związana właśnie z tym głębokim wewnętrznym pokojem i doświadczeniem tego, że Bóg jest ze mną w każdej sekundzie mojego życia. A ze mną to nawet teraz powiedziałam za mało. Jest we mnie. W każdej sekundzie mojego życia. I źródłem pokoju, takiego najgłębszego, jaki możemy mieć, jest właśnie ta świadomość. Bóg jest we mnie. Czyli nie ma jednej sekundy, żebym była bez Niego. A skoro On jest, to pamiętajmy, Bóg dba o swoich i o swoich nie zapomina. Ale mamy dodane w tym błogosławieństwie. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. I tu się zaczyna hardkor. Oni będą nazwani synami Bożymi. Czyli jakby otrzymują imię Syn Boży. A imię w Biblii oznacza osobę. Mówi o istocie, głębi tej osoby. Mówi o jej tożsamości. Czyli to błogosławieństwo mówi tak dokładnie. Jeśli będziesz człowiekiem, który nosi w sobie pokój i go wprowadza, bo nie możesz wprowadzać, jak nie nosisz w sobie. Nosi w sobie pokój i go wprowadza, stajesz się drugim Chrystusem. Nie jest powiedziane, staniesz się dzieckiem Bożym. W sensie ogólnym. Synem Bożym. A Bóg ma jednego Syna, Jezusa. O tym też pisał święty Paweł. Teraz żyję ja, już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. Albowiem moje życie jest życiem w Chrystusie. I dlaczego tak? Dlatego, że to błogosławieństwo zawiera w sobie pozostałych 6. I dlatego jest taka kolejność. Bo człowiek, który będzie wprowadzał pokój, będzie człowiekiem cichym, miłosiernym, sprawiedliwym, będzie miał czyste serce, będzie umiał zapłakać nad nędzą innych, nad swoją też. W tym błogosławieństwie mieszczą się wszystkie pozostałe. I dlaczego to jest takie ważne, żebyśmy mieli świadomość tego powołania, bo to jest nasze chrześcijańskie powołanie. Wchodzić w taką jedność z Jezusem, żeby być w Niego przemienionym. To jest nasza tożsamość chrześcijańska. Nie żeby coś przeżyć, ale żeby być przemienionym. I to jest nowa tożsamość, taka tożsamość na poziomie takim nadprzyrodzonym. Kiedy Jezus był chrzczony w Jordanie, to słyszeliśmy słowa Boga: ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie. Bóg ma upodobanie, czyli kocha wszystko w Chrystusie i wszystkich kocha w Chrystusie. Więc to, co możemy robić, to się starać żyć tak, żeby jak najbardziej naśladować Chrystusa. Postępować tak, jak On postępował. Na przykład mistrz Eckhart, taki teolog z późnego średniowiecza, pisał tak: wszystko, co sprawia Bóg, jest jednym. Dlatego rodzi On mnie jako swojego Syna, bez żadnej różnicy. Dlatego prawdziwym moim Ojcem jest Ojciec Niebieski. Jestem bowiem Jego Synem. Wszystko, co mam, mam od Niego i jestem tym samym Synem, a nie innym, ponieważ Ojciec dokonuje tylko jednego dzieła. Rodzi mnie jako jednorodzonego swojego Syna bez żadnej różnicy. I to jest nam bardzo trudno zrozumieć. Był czas, kiedy mistrza Eckharta w ogóle między innymi za te słowa posądzono o to, że pisze bzdury albo herezje. Potem to zostało odwołane. Kościół jednak przyjął to. Dlaczego? Dlatego, że Bóg jest istotą wieczną, więc jakby nie ma czasu. Więc kiedy pojawia się Jezus, kiedy jakby Bóg rodzi Jezusa też jako człowieka, to z Nim nas wszystkich. Ale my się możemy od tego odciąć. Nie? Bo mamy wolną wolę. A im bardziej będziemy się starali naśladować Jezusa, tym bardziej będziemy się stawali właśnie Jezusem. I nie ma się co bać tego słowa. I, bo to jest nasza tożsamość. I teraz, bo co jest też ważne? Że naszym powołaniem jest też stawać się w pełni sobą. Nie? Bo każdy z nas jest odrębną osobą. Nie? I każdy, nikt z nas nie będzie kimś innym. Nie? Julka zawsze będzie Julką, a nie Gosią czy Marysią. Nie? Krzysiu zawsze będzie Krzysiem, a nie Andrzejem. I to będzie na wieki. I teraz, im bardziej my spełnimy swoje powołanie, im bardziej odkryjemy tę swoją tożsamość, że mamy się upodabniać do Chrystusa, tak aby całkowicie odzwierciedlić Jego w sobie, tym bardziej będziemy się stawać sobą. Można tak powiedzieć, że tym więcej będzie nas w nas. I to jest niesamowite. I to jest powołanie do takiej pełni i do takiego szczęścia, że nie jesteśmy go sobie w stanie wyobrazić. Bo im bardziej odkryjemy siebie w Chrystusie, tym bardziej będziemy szczęśliwi, bo tym bardziej będziemy spełnieni. A Bóg pragnie naszego szczęścia i życie wieczne z Bogiem będzie właśnie życiem w tym spełnieniu. Ale my nie musimy czekać na wieczność. To już może być tutaj. To jest w zasięgu naszej współpracy z łaską Bożą. I będziemy szczęśliwi naprawdę wtedy, gdy będziemy sobą w pełni. I na przykład teraz niektórzy ludzie mówią, że to są takie złe czasy dla Kościoła. Ja nie wiem, czy one są złe. One są takie, jakie są. Ale były już takie czasy w Kościele, że wydawało się, że Kościół przestanie istnieć. Takie na przykład było późne średniowiecze. Papieże na wygnaniu w Awignonie, kompletne moralne zepsucie kapłanów, Wszystko się wtedy waliło. I co robi Duch Święty? Duch Święty pobudza ludzi do czego? Do tego, żeby żyli pełnią, głębią życia wewnętrznego. Bo w tym jest odrodzenie Kościoła. Czasami w tej garstce ludzi, ludzi pokoju właśnie. I powstaje taki ruch w Kościele, on się wtedy nazywał Devotio Moderna, czyli nowa droga, nowa pobożność. I właśnie z tego ruchu wywodzi się Tomasz Akempis i książeczka o naśladowaniu Chrystusa, która uczy głębi życia wewnętrznego. Bo Kościoła nie będą zbawiały akcje, tylko życie wewnętrzne, głębia jedności każdej poszczególnej osoby z Bogiem. I to jest nasze powołanie. I wtedy stajemy się ludźmi pokoju. I można sobie zadać pytanie, to już zaraz ląduję, jak żyć, aby być tym drugim Chrystusem, nie? Bo fajnie się gada, gorzej zrobić, jak ze wszystkim. No po prostu. Ewangelia do ręki, wpatrywanie się w Jezusa i starać się Go naśladować. Tak jak żył Jezus, tak starać się żyć. Pewnie, że to nie jest łatwe. To znaczy dawać siebie, to znaczy się ogłosić, to nieść swój krzyż, to przyjąć cierpienie. Ale jest to możliwe. I jest to droga zbawcza. I trzeba się też modlić. Ale nie 37 jakąś nowenną. Tylko modlić się tak, jak modlił się Jezus. A jak się Jezus modlił? W ciszy, w samotności, w rozmowie z Ojcem, powierzając Mu siebie i pewnie nas też. I taka modlitwa będzie nas uczyła postawy Jezusa, która jest prosta. Służyć innym. To jest postawa Jezusa. Jezus wyraźnie powiedział, nie przyszedłem, żeby mi służono, ale aby służyć i dać życie swoje na okup za wielu. A z tą modlitwą to w niezwykły sposób odkryła tę prawdę święta Tereska z Lizjen. Czasem mówimy, że w Ewangelii jest jedna modlitwa Jezusa, nie? Ojcze nasz. Jeszcze w Ewangelii świętego Jana znajdujemy modlitwę arcykapłańską Jezusa. To jest modlitwa, którą wypowiada Jezus. Modli się tam za Kościół i za każdego z nas. Wtedy w wieczerniku, tuż przed swoją męką. I tę modlitwę chyba często czytała, aż jej się nauczyła na pamięć, bo swojego egzemplarza Pisma Świętego nie miała. Święta Teresa z Lisieux. I posłuchajcie, jak napisała. To jest fragment z rękopisu C. Jezu, ukochany mój, nie wiem, kiedy zakończy się moje wygnanie. Spędzę jeszcze nie jeden wieczór, sławiąc Twoje miłosierdzie. Lecz przecież i dla mnie nastanie wieczór ostatni. A wówczas, mój Boże, chciałabym Ci móc powiedzieć te słowa. I tu zaczyna się parafraza słów Jezusa w modlitwie arcykapłańskiej. Otoczyłam Cię chwałą na ziemi. Wypełniłam dzieło, które mi powierzyłeś. Dałam poznać imię Twoje tym, których mi dałeś. Oni są Twoimi, a Ty mi ich dałeś. Teraz widzą, że wszystko, co mi dałeś, pochodzi od Ciebie, gdy przekazałam im słowa otrzymane od Ciebie, a oni je przyjęli i uwierzyli, że Ty mnie posłałeś. Proszę za tych, których mi dałeś, oni są Twoimi. Nie jestem już na świecie, gdyż powracam do Ciebie. Oni jednak pozostają na świecie. Ojcze, dla imienia Twego zachowaj na świecie tych, których mi dałeś. Ja idę teraz do Ciebie, ale dopóki jestem na świecie, mówię to wszystko, aby Twoja radość była w nich pełna. Nie proszę, abyś ich zabrał ze świata, lecz byś uchronił ich od złego. Oni nie są ze świata, jak i ja nie jestem ze świata. A nie tylko za nimi proszę, ale również za tych, którzy uwierzą w Ciebie dzięki ich słowu. Ojcze mój, pragnę, aby tam, gdzie ja będę, byli ci, których mi dałeś, aby świat poznał, żeś Ty ich umiłował, tak jak mnie umiłowałeś. Tak, Panie, oto co chciałabym powtórzyć za Tobą, zanim odejdę w Twoje ramiona. Być może jestem zbyt śmiała, choć nie. Przecież pozwoliłeś mi na śmiałość wobec Ciebie. Wszak powiedziałeś do mnie to samo, co ojciec syna marnotrawnego powiedział do starszego syna. Wszystko moje jest Twoje. Zatem Twoje słowa, Jezu, są moją własnością i mogę się nimi posłużyć. Przeczytajcie 17 rozdział Ewangelii Jana. Tam znajduje się modlitwa arcykapłańska. Przeczytajcie tę modlitwę jako swoją. I pamiętajcie, że Jezus modlił się za nas, bo modlił się za tych, którzy pozostają na ziemi i za tych, którzy dzięki słowu apostołów będą wierzyć, a to jesteśmy my. Ale my mamy być drugim Chrystusem. I też mamy uwielbiać Boga i modlić się za innych i spełnić dzieło, jakie Bóg daje nam do spełnienia. A na pewno jedną z przestrzeni tego dzieła jest to, abyśmy stawali się ludźmi pokoju. Żebyśmy umieli dawać Boży pokój, najpierw musimy go w sobie mieć, czyli go przyjąć i rozdawać. Często bezwiednie. Bo my tak naprawdę oddziałujemy na innych. Nie tym, co będziemy mówić, tylko tym, jacy jesteśmy i co z nas emanuje. Jak będziemy nosić w sobie pokój, będzie emanował pokój, a jak złość, będzie emanowała złość.